Więc w sensie fizycznym mam trochę więcej niż 35, ale jako dziecko Boże mam lat 35. Jest pewne słowo, które być może przekażę. To być może dlatego, że chciałbym najpierw opowiedzieć historię mojego życia i mam taką nadzieję, że ta historia będzie dla Was zachęcająca, inspirująca i być może, jeżeli jeszcze jej nie słyszeliście, bo ona gdzieś tam krąży po internecie, to być może będziecie też zainspirowani, żeby tą historią podzielić się z innymi osobami. Czy ja mam wrażenie, że ta podłoga trochę trzeszczy?
Tak.
Trzeszczy.
Nie spadnie.
Wybaczcie mi, ale ja jestem typem kaznodziei łażącego, więc jeżeli ta podłoga będzie trzeszczała...
To nie przeszkadza.
Przyzwyczajony jesteś. Super, dzięki. Bo nie lubię stać w jednym miejscu, ja się czuję w tym momencie tak, jakby mi ktoś betonowe buty założył i za chwilę chciał mnie do wysły rzucić, więc lubię sobie chodzić. Nie pochodzę ze Śląska, wbrew temu, co...
Aleluja! Chwała Panu!
Nie pochodzę ze Śląska.
Z Zagłębia.
Z Zagłębia też nie. Natomiast urodziłem się w Jeleniej Górze, która dla Was też jest...
Dolny Śląsk.
Jelenia Góra to jest miasto, w którym się urodziłem i w którym będąc niemowlęciem zostałem zaniesiony do kościoła, żeby mnie tam ochrzczono w tym tradycyjnym kościele. Ale Jelenia Góra jest dla mnie też ważna z tego względu, że tam nie tylko się urodziłem, nie tylko w niemowlęctwie jakieś tam początki, nazwijmy to przynajmniej z grubsza duchowości w moim życiu się pojawiły, ale w Jeleniej Górze również przeżyłem moje nawrócenie i początki mojego chrześcijańskiego życia. To było we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym w kościele rzymskokatolickim. Tej historii w całości nie będę Wam opowiadał, bo ona jest naprawdę długa i dosyć zawiła, więc przypuszczam, że w którymś momencie ja mógłbym zgubić wątek, aby tym bardziej. Tak się złożyło, że przez kilkanaście lat mieszkaliśmy już z moimi rodzicami i z moją siostrą na Górnym Śląsku, w takiej miejscowości, która się nazywa dziwnie Pyskowice koło Gliwic. Ale kiedy miałem około 20 lat, dowiedziałem się, że mój kuzyn, który był wcześniej bardzo niedobrym człowiekiem, jego życie tak naprawdę toczyło się wokół alkoholu, narkotyków i libacji, imprez. Dowiedziałem się, on miał wtedy 27 lat, dowiedziałem się, że on się nawrócił i został ministrantem. 27 lat, wyobrażacie sobie. Ja w tamtym momencie wyobraziłem go sobie, 27-letniego faceta, stojącego obok takich kajtków, jak grzecznie stoi do mszy. I po prostu dla mnie ten obraz był tak niezwykły, że postanowiłem pojechać do Jeleniej Góry i się z niego pośmiać. Ja w tamtym momencie byłem ateistą, a przynajmniej uważałem się za ateistę, tak mi się wydawało. Zostałem ateistą w wieku lat 14, kiedy na raka mózgu zmarła moja mama. Umierała przez około 3 lata, zanim śmierć całkowicie przyszła i ja byłem świadkiem, mając 11 lat, ta choroba się u niej zaczęła, kiedy miałem 11 lat, choroba się u niej zaczęła, więc przez 3 lata, będąc dzieciakiem, tak naprawdę obserwowałem powolną śmierć mojej mamy. Nie będę opisywał wszystkich rzeczy z tym związanych, ale to był po prostu okropny widok i okropne doświadczenie. Dla dzieciaka, który ma 11, 12, 13 lat, to, co się wtedy działo, było kompletnie niezrozumiałe. W kościele słyszałem, że Bóg jest miłością, lubiłem nawet, do dzisiaj zresztą lubię taką kościelną pieśń, Bóg jest miłością, zbawieniem darzy. To jest jedna z moich ulubionych pieśni, ponieważ podobała mi się ta koncepcja tego, że Bóg jest miłością. Ale kiedy moja mama zmarła, zupełnie to, co słyszałem w kościele o tym, że Bóg jest miłością, zupełnie mi się posypało, dlatego że to nijak nie pasowało do tego, co obserwowałem. Powiedziałem sobie, że gdyby istniał rzeczywiście Bóg, który jest miłością, to na pewno nie moją mamę by zabił. Znałem co najmniej kilka, jeżeli nie kilkadziesiąt osób, które znacznie bardziej sobie zasługiwały na to, żeby zostać zabite niż moja mama. I stwierdziłem, że albo Boga nie ma, albo jeżeli jest, to jest wredny, ja i tak go nie chcę znać. I w wieku 14 lat zostałem ateistą. Tak żyłem do tego 20 roku życia, kiedy usłyszałem o tym, że mój kuzyn został ministrantem. Pojechałem do Jeleniej Góry. Naprawdę chciałem się zabawić kosztem mojego kuzyna. Doszedłem do wniosku, że on przez to, że pił i ćpał, to alkohol i narkotyki tak mu wyżarły mózg po prostu, że on zgłupiał. Zwłaszcza, że on przez bardzo długi okres czasu był dla mnie swego rodzaju wzorem. Był starszy ode mnie 7 lat, więc ja byłem troszkę w niego zapatrzony. Podobał mi się jego styl życia, całkowity luz. Wiecie, narkotyki, alkohol, on był malarzem, w związku z tym generalnie taka cyganeria. Chyba nie muszę wam opisywać, jak wyglądało mniej więcej jego życie. Kiedy przyjechałem do Jeleniej Góry, dowiedziałem się, że Marek przeżył coś, czego nie potrafił mi wytłumaczyć. Ale z całą pewnością nie zobaczyłem wariata. Był naprawdę trzeźwym człowiekiem w porównaniu z tym, jak wyglądało jego życie wcześniej. Był trzeźwy i on powiedział mi: Marek, Marcin, ja nie wiem, nie potrafię ci wyjaśnić tego, co się wydarzyło w moim życiu do końca, ale chcę, żebyś poszedł ze mną na rozmowę z pewnym księdzem i on ci to wszystko wyjaśni. Myślę, następny jakiś świr, no ale dobra, pogadamy. Rozmowa z księdzem wyglądała w ten sposób, że ja temu księdzu cały czas próbowałem powiedzieć, że Jezus to legenda, Bóg to bzdury, a Ewangelię to jest no w zasadzie taki sam zbiór mitów, jakieś baśni, legendy albo mitologia grecka. Ksiądz był na tyle nieustępliwy, że w zasadzie przez całą rozmowę powtarzał mi jedno pytanie. A jeśli jednak Bóg jest, to co? No ja mówię, że to pytanie nie ma sensu, bo Boga nie ma, więc w ogóle o czym rozmawiamy. On mówi: no dobra, a jeżeli jednak Bóg jest, to co? I tak w kurwy. W końcu w którymś momencie powiedział, już nie wytrzymałem takiego głupkowatego pytania. Mówię: no dobra, jak jest, to ja chcę w Niego wierzyć. A on mówi: no to zróbmy w ten sposób. Pomódl się taką modlitwą. Boże, jeśli jesteś, to chcę Cię poznać. Nie wiem, ile z was kiedykolwiek się modliło taką modlitwą przed nawróceniem. Ja od tamtego czasu nazywam to modlitwa ateisty. Trochę bezsensowny pomysł, bo ateista w zasadzie nie modli się do Boga, bo przecież Boga nie uznaje, ale ja mniej więcej moja modlitwa wyglądała tak: Boże, jeśli jesteś, ja nie wiem, czy tam mnie w ogóle ktoś słyszy, ale jeżeli jesteś, to ja chcę Cię poznać. I to było wszystko. I nie przypuszczałem nawet, jak te kilka słów zmieni moje życie. Bóg zaczął działać w moim życiu, jak krótko później poszedłem do wojska. W wojsku przeżyłem drugie nawrócenie. To pierwsze nawrócenie to było nawrócenie, jeśli tak można powiedzieć, od ateizmu do teizmu, od niewiary w istnienie Boga do wiary w istnienie Boga. Będąc w wojsku, przeżyłem nawrócenie od religijności tradycyjnej do biblijnej wiary, ponieważ zacząłem czytać Pismo Święte i krok po kroku Bóg mi pewne rzeczy pokazywał. Skończyło się na tym, że po wyjściu z wojska przyjąłem chrzest w kościele Arka w Gliwicach. W tamtym czasie, być może niektórzy z was pamiętają jeszcze te czasy, w tamtym czasie istniało coś takiego, co się nazywało Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, łączący ewangeliczne kościoły, ewangeliczne wspólnoty w naszym kraju w jedno wyznanie, jakkolwiek wewnętrznie oczywiście on był bardzo mocno podzielony, ale organizacyjnie to był jeden kościół, więc to był kościół Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Gliwicach, kościół Arka. W tym kościele przyjąłem chrzest, w tym kościele też zacząłem doświadczać Boga. W tym kościele rozpoczęło się moje doświadczanie Boga w mocy. W tamtym czasie, to była pierwsza połowa lat 80., w tamtym czasie bardzo popularne wśród młodych ludzi w tych kręgach były książki Kenneta Higgina, Kenneta Copelanda, Johna Austina. Być może niektórzy z was pamiętają takie Burzenie Warowni, Siła Wysławiania, Moc Twego Wyznania. Takie nawet nieduże książeczki, ale one były bardzo popularne. Myśmy się w tym zaczytywali. Ja byłem zachwycony tym, że można Boga doświadczać naprawdę w mocy. kiedy już podjąłem pracę po wyjściu z wojska, kiedy ktoś w pracy chorował, dla mnie pierwszą rzeczą, która mi przychodziła do głowy, to jest po prostu to, żeby się o taką, było to, żeby się o taką osobę modlić, o zdrowienie. Dla mnie to było naturalne. A w którymś momencie pojechałem odwiedzić pewien inny kościół, gdzie mieli bogatą bibliotekę, bogatą księgarnię i tam można było bardzo dużo książek kupić. Pojechaliśmy z moim przyjacielem właśnie po to, żeby kupić kolejne książki Hagina, Austina, Coplanda, cokolwiek tam było, już teraz nie pamiętam dokładnie, po które książki pojechaliśmy. Ale spotkaliśmy tam człowieka, który był jednym z liderów tego kościoła. I on się nas zapytał: chłopcy, po co przyjechaliście? Mówimy, no po książki. On mówi: jakie? No takie. Oj, uważajcie, wiecie, to jest bardzo niebezpieczne. Naprawdę taka literatura, która bardzo moci głowę. Do tego momentu byłem zupełnie otwarty na to, żeby przyjmować takie nauczanie, które w tych książkach było. Ale to ziarno niepewności, które zostało we mnie w tamtym momencie posiane, spowodowało, że teraz którąkolwiek z tych książek brałem do ręki, ja już nie widziałem rzeczy, które mnie budowały, które mnie zachęcały, które powodowały, że mogłem wzrastać, że mogłem odkrywać Boga i mogłem doświadczać Boga. Zacząłem odkrywać krok po kroku rzeczy, których Hagin się pomylił. Wiecie, ja byłem parę miesięcy tak naprawdę wierzącym człowiekiem. Biblię przeczytałem, bo będąc w wojsku przeczytałem Biblię od deski do deski całą, ale się poczułem wielkim ekspertem w Biblii w tym momencie, więc Hagin się mylił, Austin się mylił, Copeland się mylił, oni byli, są już dla mnie w tym momencie byli skreśleni. I po mniej więcej 2-3 latach od nawrócenia i po takim okresie czasu, kiedy naprawdę doświadczałem Boga chodząc w Jego bliskości, Boga w mocy, byłem już wtedy ochrzczony Duchem Świętym też i modliłem się językami, zaszedł we mnie proces, który spowodował, że stałem się zupełnie uodporniony na tego rodzaju nauczania. Stałem się, jeśli tak to można określić, zaszczepiony. I przez następne 20 kilka lat, kiedy tylko spotykałem się z takim nauczaniem, to wrzucałem je do takiego worka. Mam w głowie taki worek, który jest z etykietką śmieci i tam do tego worka wszystkie te rzeczy trafiały. Moje serce stało się całkowicie zamknięte na przyjmowanie tego rodzaju nauczania. Ja nie przestałem wierzyć w to, że Bóg ma moc. Nie przestałem wierzyć w to, że Bóg w swojej mocy może uczynić cokolwiek zechce. Nie przestałem wierzyć nawet w dary Ducha Świętego. Cały czas modliłem się językami. Cały czas wierzyłem w to, że to są języki pochodzące od Ducha Świętego, więc nie zrezygnowałem z tego. Ale z takiego przekonania, które pojawiało się w nauczaniu Hagina, Austina, Coplanda i potem jeszcze następnych nauczycieli, którzy się pojawili, których książki się pojawiły w naszym kraju, stało się dla mnie nie do przyjęcia. Zablokowałem się. Bóg co kilka lat przyprowadzał mnie do takich sytuacji, w których na nowo, jak gdyby próbował tę skorupę, która powstała w tym momencie na moje myśli, na moim sercu, skruszyć i do mnie coś powiedzieć. Na przykład na początku lat 90. Będąc już w Kościele Chrystusowym w tamtym momencie, razem z innymi moimi przyjaciółmi, pastorami, wybraliśmy się na konferencję z Johnem Wimberem. Konferencja pod tytułem Ewangelizacja w mocy. Czy ktoś wtedy był na tej konferencji, pamiętacie?
Tak.
Parę osób było. Ewangelizacja w mocy. John Wimber głosił naprawdę fajne słowo. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że on należał do ruchu wiary. No i posłuchałem fajnych rzeczy. Mam do dzisiaj w domu kilkadziesiąt chyba kaset z tej konferencji. Przywiozłem sobie książki, odłożyłem je na półkę i pomyślałem sobie, a może kiedyś do tego wrócę. Całe nauczanie trafiło do worka z napisem śmieci. Kilka lat później dosyć popularne zrobiło się coś takiego, co się nazywało Toronto Blessing. Ktoś słyszał? Toronto Blessing? Okej, czy jestem w dobrym towarzystwie? Pojawiło się Toronto Blessing, no i oczywiście co ja zrobiłem, już byłem w tym momencie ekspertem, słuchajcie, już chodziłem z Bogiem 10 lat, to ja już wiedziałem, naprawdę wiedziałem, co w Biblii jest napisane. Żaden Toronto Blessing mi to nie będzie podskakiwał. Prowadziłem nauczanie, wykłady, nie twierdziłem, pomimo tego, że spotykałem się z takimi twierdzeniami u innych nauczycieli, ja nigdy nie twierdziłem, że to są rzeczy z piekła, ale uważałem, że to są przegięcia, że to są takie tak grane emocje, wykorzystywanie ludzkich słabości i tak dalej. I generalnie rzecz biorąc, jak ktoś przychodził do mnie i pytał się, no co z tym Toronto Blessing, ja mówię, trzymaj się od tego z daleka, bo to są głupoty. W tamtym czasie po raz pierwszy usłyszałem o Marku Ciesińcu. Myśmy się wtedy jeszcze nie zdążyli poznać. Poznaliśmy się parę lat później osobiście, ale już słyszałem o Marku. A konkretniej o Centrum Biblijnym Jezus jest Panem. I w tym środowisku, w którym ja się w tamtym czasie... W tym środowisku, w którym ja się w tamtym czasie obracałem i z ludźmi, z którymi żeśmy rozmawiali na ten temat, mieliśmy naprawdę dużo zabawy. Kiedy mówiliśmy o tym, co się dzieje w Centrum Biblijnym Jezus jest Panem. Ja pozwalam sobie na to, żeby o tym powiedzieć, dlatego że Marek ode mnie już to słyszał, więc ja niczego tajemniczego nie zdradzam tutaj, a ponieważ mi przebaczył, więc mogę...
Tak, mów.
Ja próbuję zachować powagę sobie. Ponieważ mi przebaczył, więc mogę o tym mówić otwarcie. Ale myśmy wtedy sobie po prostu robili takie żarty, że dzisiaj jak o tym pomyślę, to stwierdzam, że po prostu nie przystoi. Nawet jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to nie przystoi sobie w ten sposób żartować. Ale myśmy po prostu jechali na całego w tym naszym towarzystwie. Jak słyszałem o takich właśnie rzeczach, że wiecie, że ktoś tam rozkazuje chorobom, żeby wychodziły, że ktoś ma wizję aniołów, że coś tam jeszcze sobie myślę, no nie, napalili się czegoś albo napili, nie wiem co to jest, ale ja się chcę od tego trzymać z daleka. Przestrzegałem ludzi przed Toronto Blessing, aż pewnego razu zdarzyło się tak, że w kościele, w którym byłem, pojawili się ludzie z Anglii. Ja nie miałem pojęcia, że oni są związani z Toronto Blessing, ale zostali zaproszeni i poproszeni do usługi. Dzień czy dwa dni przed niedzielą, nie pamiętam dokładnie, czy był piątek, czy sobota, zrobili spotkanie, na którym modlili się o liderów. Ja, będąc jednym z liderów tego kościoła, ja staram się całkowicie świadomie unikać różnych nazw, bo nie chcę, żebyście w jakikolwiek sposób zaszufladkowali kogokolwiek innego poza mną. Tak, mnie możecie szufladkować gdzie chcecie, ale innych. Było spotkanie dla liderów i oni modlili się o liderów. No i wiecie, ja myślę sobie, żaden Toronto Blessing mnie tu balona nie zrobił. Stanąłem twardo na moich nogach, mówię, nie dam się. Podchodzą do jednego lidera, trzask, leży, poleciał na podłogę. Do drugiego podchodzą, modlą się o niego, on wyglądał w ogóle jakby w filmach sensacyjnych jest taka scena, kiedy ktoś dostaje cios, odrywa się od ziemi, leci 1,5 albo 2 metry w powietrzu i ląduje na ścianie. No to on tak wyglądał. Gość go dotyka, a on tak wyglądał, jakby ktoś go oderwał od ziemi, przeleciał 2 metry w powietrzu i zjechał po ścianie. Co oni wyprawiają, nie? I tak próbuję zobaczyć, gdzie są te sztuczki, które oni stosują, nie? Tam komuś nogę podstawią, albo pchną go, albo... mówię, mnie nikt nie powali. Stanąłem twardo na nogach, podeszli, modlą się o mnie. Nic. Nie działa, nie? Nie? Wystarczy tylko po prostu być trzeźwym na umyśle i wszystko jest ok. Przyszła niedziela. Lider tej grupy powiedział, fajne kazanie ewangelizacyjne, zrobił wezwanie do wyjścia do przodu i zaproponował, żeby wszyscy liderzy kościoła stanęli z przodu, tak w odstępach co 3 metry mniej więcej, co 2 metry i żeby te osoby, które chcą oddać swoje życie Jezusowi, żeby stanęły w kolejce do tych liderów kościoła, żeby każdy z liderów się modlił o kilka osób. No i do wszystkich ktoś podszedł tylko do mnie. No to mnie wkurzyło. Co myślę, ale jak to? Co jestem gorszy? Że jestem jeden z pastorów tego kościoła. Tu stoją, do mnie nikt. Ja sobie myślałem, dobra. Niech to podszedł, to ja się będę modlił sam o siebie, ewentualnie, albo ogólnie o ludzi. Zamknąłem oczy, zacząłem się modlić i w pewnym momencie usłyszałem, że podchodzi do mnie ktoś z boku, znaczy usłyszałem, że się modli, na głos podchodzi do mnie z tyłu, z boku, tak, i położył mi rękę na ramieniu. Ale dosłownie to było takie, wiecie, jakby motyl usiadł mi na ramieniu. I w tym momencie mi nogi zniknęły. Znaczy od pasa w dół zniknąłem. I poleciałem jak długi na podłowie. Leżę i sobie myślę, no nie wiem. Ludzie w kościele słyszeli ode mnie, że mają się od tych rzeczy trzymać z daleka. Absolutnie nie dać się żadnemu padaniu, żadnym jakimś takim rzeczom. To są sztuczki. To jest w ogóle udawanie i tak dalej. A ja leżę. Próbuję się podnieść, nie mogę. Nie mam nóg po prostu. Znaczy w sensie fizycznym one były cały czas, tylko tyle, że ja nie miałem czucia od pasa w dół. Jakby tego było mało, nie dość, że leżę publicznie na oczach całego kościoła, to w dodatku jeszcze dopadła mnie taka głupawka. Miejcie też dla mnie, proszę. Zacząłem się śmiać, jak ludzie, którzy dostają jakieś medykamenty, które służą do tego, żeby rozluźnić ich emocjonalnie. Kilka lat później moja żona zaaplikowała mi jakiś lek związany z bólem. Nie pamiętam już, co to było, ale po tym leku się czułem dokładnie tak samo. Leżę na podłodze i się chichram. No ponieważ nabożeństwo dalej trwało, więc wzięli mnie pod pachy, przeciągnęli po podłodze, posadzili pod ścianą na jakimś krześle. I słuchajcie, siedzę, no, pastor z autorytetem na krześle, wyglądałem jak pijany, śmiałem się jak głupi i zupełnie nie byłem w stanie tego powstrzymać. Ale jeszcze gorsze dla mnie było to, że dzieje się ze mną coś, przeciwko czemu sam głosiłem. I sobie myślę, jak ja mam to teraz kościołowi wytłumaczyć? Jak ja mam wyjaśnić ludziom, co się ze mną wydarzyło, kiedy wiem, że wydarzyło się coś autentycznego, nie udawałem, nie próbowałem niczego grać, to było autentyczne doświadczenie, a jednocześnie zupełnie sprzeczne z moim nauczaniem. Ja sobie myślę, no trudno, odkładam to na półkę. To, co mnie naprawdę zdumiało, to to, że po tym wydarzeniu zacząłem Biblię czytać, jakby głodnemu człowiekowi po miesiącu dać chleb do ręki. Ja zacząłem Biblię czytać z taką pasją i nie potrafiłem się nasycić słowem. To był drugi moment, kiedy Bóg coś chciał mi pokazać. Najpierw ta konferencja z Mulderem, później ta sytuacja. Ale poszedłem za partę. Powiedziałem, nie dam się. Tak niektórzy mówią, żywcem mnie nie wezmą. Kiedy zostałem pastorem w Olsztynie, postanowiłem trzymać się tego, co było mi znane i co było dla mnie w moim przekonaniu właściwe. Wierzyłem w to, że Bóg ma moc, ale nie wierzyłem w to, że Bóg chce coś robić. I w związku z tym, nawet kiedy w Olsztynie modliliśmy się o ludzi, o jakieś sytuacje trudne, kiedy ktoś był chory albo przeżywał jakieś problemy, modliliśmy się taką modlitwą, którą być może niektórzy z was sami stosowali w życiu, niektórzy być może słyszeli, jak inni ją stosują, a na pewno wiecie, że są chrześcijanie, którzy się w ten sposób modlą. Panie Boże, Ty masz moc, żeby uzdrowić tę osobę, dlatego prosimy Cię, błagamy Cię, uzdrów tę osobę, ale nie Twoja wola się dzieje, a nie nasza. Znana modlitwa? Więc myśmy się w ten sposób modlili. Panie Boże, masz moc. Wiemy, że Ty masz moc, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Jesteś wszechmocnym Bogiem. Błagamy Cię, zlituj się, uzdrów tę osobę, ale nie nasza wola, ale Twoja wola, niech się dzieje. Zgadnijcie, ile osób było uzdrowionych po takim momencie. Zero. Więc to mnie tylko utwierdziło w tym, że Bóg nie bardzo jest zainteresowany uzdrawianiem ludzi, że Bóg nie bardzo jest zainteresowany ponadnaturalnym działaniem w naszym życiu. Może jeszcze takie rzeczy jak modlitwa językami, to jeszcze przejdzie. Tak? Może niektórych Bóg obdarza szczególnymi darami uzdrawiania, czynienia cudów, mądrości, prorokowania i tak dalej. Może, ale to jest raczej rzadziej niż częściej i dotyczy raczej Afryki, Azji, Ameryki Południowej, a nie Polski, a już na pewno nie naszego Kościoła. I ponieważ tak byłem przekonany, w związku z tym tak funkcjonowaliśmy. Nie było w tym, co robiliśmy, żadnego doświadczania Boga w mocy. Była filozofia, nawet może niezła. Była teoria, teologia. Było dużo pięknych słów, ale zero doświadczania Boga w mocy. Byłem suchy z każdym rokiem coraz bardziej. Czułem się coraz bardziej wypalony, czułem się coraz bardziej zmęczony, czułem się coraz bardziej zniechęcony. I w którymś momencie już tam doszedłem do 50 lat i myślę sobie, no jeszcze te kilkanaście lat jakoś wytrzymam po tej emeryturze i śmierci po prostu. W takim stanie mniej więcej byłem. W 2012 roku Bóg po raz kolejny zaczął pukać do mnie trochę mocniej. Nasz kościół zorganizował konferencję pod tytułem Służba uzdrowienia w kościele. Ja byłem lekko zdziwiony, no bo jeżeli znacie troszkę specyfikę wyznaniową w naszym kraju, to Kościół Chrystusowy to nie jest najbardziej charyzmatyczny kościół w Polsce. Więc no tak zdziwiłem się trochę tematem, ale sobie myślę, fajnie. Może coś zacznie się w końcu dziać. Pojechałem na tę konferencję, zostałem bardzo mocno zbudowany, wykładanie, które tam były, wykłady były prowadzone przez ludzi z służby pokoju uzdrowień z Anglii i wykładowcą był także Leszek Korzeniecki, którego na pewno też kojarzycie. Wróciłem z tej konferencji taki zachęcony, mówię, no dobra, jeszcze raz spróbujemy. Będziemy się modlić o uzdrowienie. Od tego momentu przez następne kilka, może kilkanaście tygodni każde nasze nabożeństwo kończyliśmy wezwaniem do przodu i zachęcaliśmy ludzi do tego, żeby jeśli są chorzy wśród nas, to żeby wyszli, będziemy się modlić o uzdrowienie. Jak modlitwa wyglądała mniej więcej, wiecie, bo już wcześniej wam powiedziałem, ale tym razem działałem w oparciu o to, co słyszałem na konferencji, że jednak uzdrowienie działa. Więc znowu modlimy się. Panie Boże, Ty możesz uzdrawiać ludzi, wierzymy, że masz moc, więc jak tylko zechcesz, to uzdrów. No i Bóg nie chciał. A przynajmniej tak myślałem. Bo nikt nie został uzdrowiony. Więc po tych kilkunastu tygodniach znowu machnąłem ręką, mówię, nie, w ogóle to... Bóg działa jak chce, on lepiej wie, czy kogoś uzdrowić, czy nie, jak komuś jest potrzebne, żeby pochorował, to Bóg go tą chorobą tam potraktuje odpowiednio. Ja nawet w ten sposób głosiłem. To nie będzie wyznanie grzechu, chociaż blisko. Głosiłem w ten sposób, że Bóg kocha Ciebie tak bardzo, że jak Go zdenerwujesz, to Ci ręce i nogi poobrywa, żeby ratować Twoją duszę. Miałem na myśli dosłowne poobrywanie rąk i nóg. To nie była przenośna w miejscu. Wierzyłem w to, że Bogu zależy na ratowaniu duszy człowieka i że jeśli człowiek jest oporny na Boga i nie chce Go słuchać, nie chce oddać Mu się to, to Bóg użyje wszelkich możliwych metod, żeby dotrzeć do serca człowieka i go zmusić do tego, żeby człowiek przyjął zbawienie. Więc że z miłości można nawet takie rzeczy zrobić. Wierzę w to, że Bóg się posługuje chorobą na zasadzie narzędzia, że to jest po prostu jego narzędzie. Że to jest, nawet czasami mówię w ten sposób, że to jest Boży krzyk, że jak Bóg do ciebie mówi raz, drugi, piąty, dziesiąty, a ty cały czas masz serce zamknięte, to w końcu Bóg zaczyna do ciebie krzyczeć. I formą takiego Bożego krzyku dla mnie z mojego punktu widzenia była choroba. I wierzyłem w to, że Bóg literalnie traktuje chorobę jako sposób na dyscyplinowanie człowieka. Bo zależy Bogu na duszę, a ciało się nie liczy, w związku z tym ciało można poszatkować na kawałki, byleby dusza była uratowana. Tak głosiłem i oczekiwałem od ludzi, że kiedy przeżywają jakieś trudne chwile w swoim życiu, to będą z wdzięcznością przyjmowali chorobę, no bo to jest przecież dyscyplina, więc kiedy choroba się pojawi, to ludzie powiedzą: Panie Boże, dziękuję Ci za to, cokolwiek tam się pojawiło w moim życiu, w moim organizmie, dziękuję Ci za to, bo Ty w ten sposób uczysz mnie czegoś dobrego. Tak głosiłem, tak żyłem i w taki sposób prowadziłem Kościół. W 2014 roku gdzieś w okolicach lata moja żona powiedziała do mnie: wiesz co, coś dziwnego dzieje się z moją piersią. Jakieś takie dziwne grudki czuję tam w środku. No mówię: nie, no wiesz, masz już swoje lata, to gdzieś tam się jakieś zmiany pewnie pojawiają. To większość kobiet ma jakieś zmiany w piersiach i to nie jest nic jakiegoś niebezpiecznego w ogóle, wydaje mi się, sportu. Zlekceważyłem to, ale ponieważ to coś nie chciało zniknąć, nie chciało w jakiś sposób się też uspokoić, robiło się coraz większe, więc na jesieni moja żona postanowiła pójść na badanie do onkologa. To był listopad. No i od tego momentu zaczęły się dziać bardzo trudne rzeczy dla mnie. Wrócę do tego na moment, ale muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której bym zapomniał. Kita wcześniej, moja macocha, którą ja nazywałem moją mamą, bo wychowywała nas od 15 roku życia. Po śmierci mojej mamy, mój tato się ożenił raz jeszcze i ona była dla nas jak mama, w związku z tym myśmy na nią też mówili mama po prostu. Gdzieś w połowie lat 2010, około 2005-2007 roku mniej więcej, okazało się, że ma raka płuc. Ten rak został zaleczony, ale wtedy w 2014 roku na wiosnę nastąpiła odnowa tego raka. I w tamtym momencie w naszym kościele pojawiła się kilka tygodni wcześniej w naszym kościele pojawiła się grupa ludzi, którzy już w zasadzie byli dosyć mocno ukształtowaną grupą, zostali usunięci z kościoła tradycyjnego i trafili do nas, mając już swoją taką dosyć mocną wewnętrzną tożsamość. I oni mówili mi o tym, że Bóg się nie posługuje chorobą, że choroba to nie jest Boża metoda na działanie, że to w ogóle nie jest od Boga. I ja sobie myślę, no co oni mi tu będą głupoty opowiadali. Młodzi są, niczego nie doświadczyli, naczytali się jakichś tam bzdurnych książek i teraz cwaniakują. Ale kiedy pojawiła się ta choroba u mojej mamy, ktoś mi przysłał link do nauczania Andrew Womacka. Nauczanie pod tytułem Bóg chce, żebyś był zdrowy. Ja sobie myślę, no jasne, Bóg chce, żebyś był zdrowy. Gdyby Bóg chciał, żebym był zdrowy, to bym był zdrowy, po prostu. A nie muszę tu w tym momencie sięgać po jakieś nauczanie. I odłożyłem to do worka pod tytułem śmieci. Minęło parę miesięcy, moja mama zmarła w październiku 2014 roku. A w listopadzie Basia poszła na te badania i 4 grudnia, dokładnie w Barbórkę 2014 roku, byliśmy u onkologa, żeby usłyszeć diagnozę rak piersi. I cała moja teologia runęła jak domek z kart. Wszystko to, co mówiłem ludziom, kiedy się pojawi choroba, to z wdzięcznością przyjmij, bo Bóg cię w ten sposób chce kształtować, Bóg chce cię poprowadzić do dojrzałości. To wszystko nagle okazało się być totalnie nieprzystające, niepasujące do sytuacji, w której się w tym momencie znaleźliśmy. Bo nagle odkryłem, że ja nie znajduję w tej sytuacji niczego pozytywnego, niczego odbudującego, niczego zachęcającego, niczego, co by mnie podnosiło. Wręcz przeciwnie, czułem się tak, jakby mi po prostu ktoś wziął i cały świat na głowę zwalił. Przed Basią starałem się grać twardziela. Damy radę, nie ma sprawy. Nie z takimi sytuacjami sobie radziliśmy w życiu. Damy radę, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Bla, bla, bla. Tego słowa. W środku totalna ruina. Wtedy przypomniałem sobie o tym linku do nauczania Łomaka, który ktoś przysłał kilka miesięcy wcześniej. Myślę sobie, okej, panie, no może tam znajdę coś, co będzie odpowiedzią na ten problem. Wysłałem do kilku moich znajomych list, krótką wiadomość z zapytaniem, czy spotkali się z nauczaniem takiego gościa i co o nim sądzą. I dostałem dwa rodzaje odpowiedzi. Jedni napisali mi, nie mam pojęcia, kto to jest, i to ja mniej więcej w tym samym miejscu byłem, bo też nie wiedziałem, kim jest Andrew Womack na tym momencie. A druga grupa odpisała mi, znam to nauczanie, zgadzam się z nim, też tak głoszę. No sobie myślę, skoro nikt mnie nie przestrzega, nikt nie napisał, trzymaj się od tego z daleka, to spróbujemy. Zwłaszcza, że napisałem do ludzi, do których naprawdę miałem głębokie zaufanie i wiedziałem, że to są ludzie, którzy chodzą z Bogiem, doświadczają Boga w swoim życiu. Zaczęliśmy słuchać tego nauczania. Bóg chce, żebyś był zdrowy. W niedzielę, trzy dni po tym, jak usłyszeliśmy tą diagnozę. I od samego początku, w zasadzie pierwszej lekcji, od pierwszego wykładu, od razu Bóg zaczął prostować pewne rzeczy, zaczął mi pokazywać, jak bardzo moje myślenie, jak bardzo moje zrozumienie Boga było płytkie i pokręcone. Natomiast taki prawdziwy przełom, prawdziwy cios przyszedł kilka dni później. Wykład, nie pamiętam, 7 albo 8. Łomak zaczyna ten wykład od zadania pytania. Powiem mniej więcej takie słowa, nie pamiętam dokładnie już, jak to brzmiało, ale mniej więcej taki był sens. Jeżeli wierzysz w to, że Bóg posługuje się chorobą dla twojego dobra, żeby ciebie uczynić lepszym człowiekiem, żeby ciebie uszlachetnić, to mam do ciebie pytanie. Co myślę, no to znaczy, że do mnie, bo ja dokładnie w taki sposób myślałem. Mam do ciebie pytanie. Czemu idziesz do lekarza i zażywasz leki, kiedy jesteś chory? I dla mnie to pytanie, ono odegrało taką rolę, jak wiecie, jak w boksie, bokser zostaje trafiony przez przeciwnika dokładnie w tak zwany punkt. Nagle świadomość mi po prostu się wyłącza. Ja się poczułem w tym momencie jak trafiony w punkt. Musiałem wyłączyć to nauczanie i przez następne, nie pamiętam, kilkanaście minut po prostu płakałem, bo uświadomiłem sobie, jak bardzo zakłamana była moja teologia na temat Boga. I nawet gdybym już nie posłuchał tego nauczania do końca, to i tak wiedziałem, jaki będzie dalszy ciąg, jaki będzie gdyby logiczny ciąg tego, o czym dalej była mowa. I się nie pomyliłem. Rzeczywiście, kiedy włączyłem, to później, słuchając dalej, ten ciąg logiczny był dokładnie taki, jak już w tym momencie wiedziałem, że jeśli wierzę w to, że choroba pochodzi od Boga, a idę do lekarza, to znaczy, że jestem buntownikiem przeciwko woli Bożej. Mało tego, jeszcze wciągam lekarza w ten bunt. Jeżeli Bóg chce użyć choroby dla mojego dobra, ja to odrzucam, ja próbuję się leczyć, to znaczy, że odrzucam Bożą pomoc, że odrzucam Bożą korektę. Czyli się buntuję przeciwko Bogu. I to był początek przeogromnych zmian, które zaszły w naszym życiu. Te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły po drodze, kiedy Bóg raz po raz do mnie w jakiś sposób przychodził, one w tym momencie złożyły się w jedną całość. Zacząłem widzieć Boga zupełnie inaczej, zacząłem rozumieć Boga zupełnie inaczej. I od tamtego czasu moim ulubionym tekstem, który lubię powtarzać ciągle i ciągle, i on jest jak mantra trochę u mnie, ale on wyraża po prostu to, co się dzieje gdzieś w głębi mojego serca. To jest to, że Bóg jest dobry, zawsze dobry i tylko dobry. I że nie posługuje się rzeczami, sytuacjami, okolicznościami, które są sprzeczne z Jego naturą, nawet dla naszego dobra, nie używa takich rzeczy. Jedną z tych rzeczy właśnie była choroba. Ja to zacząłem odkrywać, że to nie jest Boża metoda, ponieważ to jest sprzeczne z Bożą naturą. Ponieważ choroba pochodzi od grzechu, a grzech jest sprzeczny z Bożą naturą, więc wszystko, co z grzechu wynika, to są rzeczy, które są dla Boga obrzydliwością. Wiecie, krok po kroku Bóg prostował moje zrozumienie tego, kim On jest, jaki On jest, jaka jest Jego prawdziwa natura, jakie są Jego sposoby działania, którymi się posługuje. I dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Nie wiedziałem, w którym kierunku tak naprawdę to wszystko się potoczy w tamtym momencie, ale wiedziałem jedno, że nie chcę więcej uciekać przed Bogiem. Nie chcę więcej udawać wiary. Mówię o udawaniu wiary, ponieważ z jednej strony wierzyłem w to, że moje grzechy są mi przebaczone, że na Golgocie Jezus zapłacił pełną cenę mojego odkupienia i że jeśli umrę, to znajdę się w wieczności z Bogiem, ale zupełnie nie łączyłem tej świadomości albo tej wiary, tego przekonania nie łączyłem z konsekwencjami grzechu, które mają miejsce na tym świecie. Zupełnie nie widziałem tego połączenia pomiędzy grzechem, który został przebaczony, a chorobami, ubóstwem, wieloma innymi problemami, które z grzechu wynikają. I Bóg musiał mi to pokazać na nowo, że wszystkie te rzeczy, które wynikają z grzechu, to nie są Jego dzieła, to są dzieła diabła. I że kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat, to przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabła, zaczynając od korzenia, którym jest grzech, a skończywszy na owocach, jakimi są choroby, problemy, kłótnie, wszystkie te rzeczy, które z grzechu wynikają. No i to spowodowało przeogromną przemianę. Nie tylko ja jestem dzisiaj w zupełnie innym miejscu, ale też moja żona. Ponieważ Bóg nas wyprowadził z takiego miejsca ciemności, w którym się znajdowaliśmy, i tego pokręconego, fałszywego nauczania, zrozumienia natury Boga. Czasami w takich sytuacjach, kiedy opowiadam tę historię, niektórzy mnie pytają, ale co z moją żoną? Jak w końcu się ta sprawa potoczyła? Więc chciałbym powiedzieć w ten sposób, że Basia została uzdrowiona w sposób ponadnaturalny, guz zniknął i nie było problemu. Chciałbym tak powiedzieć, ale nie mogę. My w pewnym momencie dopiero uczyliśmy się pewnych rzeczy i poszliśmy tą drogą, która była wyznaczona przez lekarzy, czyli Basia poszła na operację. Podczas operacji zostało wycięte z jej piersi to, co tam się znajdowało. Potem poszła na chemioterapię. To był potworny czas, ponieważ jej organizm został jeszcze gorzej chyba wycieńczony niż samą chorobą. Nie zgodziliśmy się na radioterapię, ponieważ byliśmy przekonani o tym, że radioterapia ma skutki dużo gorsze dla organizmu niż chemioterapia, więc nie zgodziliśmy się na radioterapię. Zresztą Bóg nas też bardzo wyraźnie w tej kwestii poprowadził, żebyśmy na nią się nie zgadzali. Dzisiaj sytuacja jest taka, że jakiekolwiek badania Basia przechodzi, Pan musi zgodnie z pewnymi procedurami, musi co kilka miesięcy się poddać jakimś tam badaniom. wszystkie badania, które przechodzi, wykazują, że jej ciało jest całkowicie wolne od raka.
Aleluja.
Osobiście wierzę, że Basia doświadczyła uzdrowienia, że zarówno operacja, która fizycznie wycięła te zmiany nowotworowe w jej ciele, jak później chemioterapia, miały swój jak gdyby udział w tym wszystkim, ale że do jej ciała przyszło też uzdrowienie, które spowodowało, że inne komórki rakowe zostały całkowicie zniszczone, bo nic nie zostaje wykryte. Lekarze co jakiś czas sprawdzają i nie ma żadnych zmian, to znaczy, że jej ciało jest całkowicie wolne od komórek rakowych. Jesteśmy w innym miejscu. W innym miejscu też jest nasz kościół w Olsztynie. Po tym ostrym zakręcie, który mieliśmy na przełomie lat 2014-2015, ja nie do końca wiedziałem, jak się potoczy dalej cała historia. Nie do końca wiedziałem, czy pozostanę dalej pastorem olsztyńskiego kościoła, bo nie wiedziałem, jak kościół przyjmie taką zmianę. Spróbujcie wyobrazić sobie Marka, który staje tutaj przed wami i zaczyna mówić coś dokładnie odwrotnego, niż mówił przez 15 wcześniej lat. No, to jest wyzwanie. Ja jestem naprawdę zdumiony tym, że przez te ostatnie 3 lata z kawałkiem zbór olsztyński cały czas chce, żebym był ich pastorem i mało tego, nikt z kościoła nie odszedł, trzaskając drzwiami, z hukiem mówiąc, że pastorowi odbiło i dziękuję, do widzenia. I dla mnie to jest coś naprawdę niezwykłego. Ja to traktuję w kategoriach swego rodzaju cudu, naprawdę. Nawet jeżeli inni tego tak nie widzą, to ja to tak postrzegam. Bo zakręt, na który się znaleźliśmy w tamtym momencie, był, to nawet nie był ostry zakręt, wiecie, to jest zakręt pod kątem 180 stopni, dokładnie w przeciwnym kierunku zaczęliśmy jechać. I widzę, że Bóg się do tego też przyznaje. A ponieważ w Olsztynie od pewnego czasu Kościół Droga, nie wiem, 10 lat będzie?
Tak, pewnie tak.
Od 10 lat Kościół Droga organizuje spotkania, na które, jak wiecie, wasz pastor jeździ bardzo wiernie. Ja już mu kiedyś to powiedziałem, że ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał 10 lat jeżdżenia do miejscowości, która jest odległa o 200 kilkadziesiąt kilometrów. Nie, 300 prawie.
No, w domu, tak.
220. Regularnie, co 2 tygodnie wsiada w samochód, jedzie w tamtą stronę te 3 godziny czy 4 godziny samochodem, później z powrotem wraca po spotkaniu. To jest wyzwanie, a on to robi wiernie. To jest coś naprawdę bardzo cennego, także przy okazji jeszcze raz dziękuję.
Chwała Panu.
Amen. Pani też. Ale te osoby, które przychodziły na te spotkania w którymś momencie zaczęły też się u nas pojawiać, to stwierdzili, że społeczność chrześcijańska w Olsztynie się zmieniła od tamtego momentu i w związku z tym czują się troszkę bardziej bezpiecznie. Zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy dzielić się tym, co w naszych sercach się dzieje, zaczęliśmy dzielić swoje przeżycia, emocje i tak dalej, i to nas bardzo zbliżyło. Efektem tego jest to, że dzisiaj tutaj jestem, bo gdyby nie te wszystkie wydarzenia po drodze, to prawdopodobnie takiego spotkania nigdy by nie doszło. Jeśli ktoś z was pamięta jeszcze czasy Centrum Biblijnego jest Panem, byliście wtedy zaangażowani, to co powiedziałem Markowi, chcę powiedzieć też i takim osobom. Przepraszam za moją głupotę w tym momencie. Bo wygadywałem bzdury, opierając się na zupełnie fałszywych wyobrażeniach tego, co to znaczy chodzić z Bogiem w wierze.
Bóg mnie tego od kilku lat naprawdę bardzo intensywnie uczył. Byłoby fajnie, gdybym mógł rozpoczynać od zera i się uczyć takich rzeczy, ale niestety mam za sobą bagaż tych 20 paru wcześniejszych lat. I powiem wam, że oduczyć się fałszywych rzeczy to jest droga przez mękę. Oduczyć się fałszywego zrozumienia Boga, oduczyć się fałszywego zrozumienia Jego Słowa, a to musi być połączone. Oduczenie się starych rzeczy, nauczenie się nowych rzeczy. Prawie cały czas zużyłem na świadectwo. Ale mam nadzieję, że po tym, co usłyszeliście, trochę lepiej wiecie, kim jest ten gość, który przed wami stoi i w którym miejscu się znajduje, jeżeli chodzi o doświadczanie Boga, przeżywanie Boga. Bo od tych 3 lat z kawałkiem naprawdę Bóg nas postawił w zupełnie innym miejscu. Zaczęliśmy rozumieć Słowo Boże w sposób, który prowadzi nas do chodzenia w wierze, a nie w oglądaniu. Do patrzenia na prawdę Bożego Słowa jako na prawdę bez względu na okoliczności. Ja zawsze się z tym najbardziej zmagałem. Dla mnie, jeżeli ktoś był chory i cały czas mu z nosa leciało, miał oczy zaudawione i kaszlał i tak dalej, ja mówił jednocześnie, że został uzdrowiony, to sobie myślałem, no taka bzdura. Teraz wiem, że można to wyznawać, że jestem zdrowy, nawet kiedy są symptomy choroby w moim ciele, mogę wyznawać, że jestem uzdrowiony przez siłę i ramię Jezusa, ponieważ opieram się na tym, co mówi Słowo, a nie na tym, co czuję w swoim ciele. Wierzę, że mogę wyznawać, że Bóg w Chrystusie obdarzył mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, nawet wtedy, kiedy nie mam co do garka włożyć. Spojrzenie na swoje życie w oparciu o Słowo, a nie w oparciu o okoliczności jest jedną z najważniejszych rzeczy, które Bóg mi przez ten czas pokazywał i czego mnie uczył. I szczególnie często moje myśli wracają do apostoła Piotra, który nie zważając na okoliczności poszedł chodzić po wodzie. Czyli poszedł, żeby zrobić coś, czego się normalnie nie robi. W normalnych okolicznościach żaden człowiek po wodzie nie chodzi, a jednak on szedł po wodzie. Wszelkie prawa fizyki z tym związane zostały w tym momencie zanegowane. Dlaczego? Ponieważ Jezus do niego powiedział, chodź. I to jedno słowo Jezusa wystarczyło do tego, żeby prawa fizyki przestały działać na Piotra w tym momencie. Ale kiedy Piotr swoją uwagę na nowo skoncentrował na okolicznościach, na wichrze, na falach i tak dalej, prawa fizyki zaczęły z powrotem działać i zaczął tonąć. I to jest coś, czego Bóg mnie przez cały czas uczy, że prawdą nie są moje okoliczności, tylko prawdą jest Jego Słowo. Czy się z tym zmagam? Oczywiście, że tak. Wciąż, dlatego że, tak jak powiedziałem, dźwigam gdzieś tam na sobie ten bagaż wcześniejszych lat, ale się z tym zmagam. Wytrzymacie jeszcze 10 minut?
Tak.
To ostatnie 10 minut chciałbym przeznaczyć na rozważenie pewnego fragmentu słowa. On będzie już w oderwaniu od tej mojej całej historii, od tego wszystkiego, czego Bóg dokonywał w moim życiu. I mam nadzieję też, że zrozumiecie, że ta historia tak naprawdę to nie jest historia o mnie, albo o mojej żonie, albo o naszych zmaganiach, albo o Kościele właśnie. To jest historia o wierności Boga, który, jeśli człowiek otworzy przed nim swoje serce i swoje życie, to przychodzi i działa, nawet kiedy człowiek jest w tym wszystkim oporny, kiedy próbuje na jakieś swoje lewe drogi schodzić, Bóg i tak jest wierny i wciąż na nowo przychodzi i zaprasza wróć z powrotem do właściwego miejsca. Więc tak naprawdę to jest historia o Bożej wierności, o Bożej łasce, o Bożej dobroci, którą przeżywam teraz na nowo, bo Bóg jest dobry, zawsze dobry i tylko dobry.
Amen.
A to, czy chciałbym się naprawdę krótko z wami podzielić na koniec, to jest rozważanie, które jest oparte na 13 rozdziale Ewangelii Jana. I mam takie wrażenie, mam takie przekonanie, że komuś z was to jest potrzebne, może więcej niż jednej osobie. ale że miałem właśnie tym się dzisiaj tutaj z wami krótko podzielić. Czy zdarzyło się wam kiedyś powiedzieć do Boga: Panie Boże, ja zupełnie nie rozumiem, o co Tobie chodzi? Mieliście takie momenty w swoim życiu? No to reszta może nie słuchać. No i żartowałem, słuchajcie, bo być może nie chcieliście się przyznać, ale też mieliście takie momenty w swoim życiu. Ja w swoim życiu miałem takie momenty, kiedy stawałem przed Bogiem, już mówię o tym ostatnim czasie nawet. Panie Boże, naprawdę nie mam pojęcia, co Tobie chodzi. Chciałbym rozumieć, ale nie rozumiem. Ewangelia Jana, 13 rozdział od pierwszego wiersza. Będziemy co jakiś czas się zatrzymywać na moment. Przed świętem Paski Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł, aby go wydać, Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał i za chwilę będziemy czytać, co dalej zrobił. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest świadomość naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy i skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy. Wiele rzeczy po drodze może być dla nas trudnych do zrozumienia albo niejasnych, ale ta świadomość pozwala nam na to, żeby czegoś doświadczyć. Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, miał absolutną świadomość miejsca, w którym się znajduje i swojej relacji z Tatą w niebie. Wstał od wieczerzy i złożył szaty, wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się, potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, który był przepasany. I podszedł do Szymona Piotra, on powiedział do niego: Panie, Ty chcesz mi umywać nogi? Zapewne nieraz słyszeliście nauczanie na ten temat, w związku z tym nie chcę też powtarzać pewnych rzeczy, które być może już dziesiątki razy słyszeliście, ale jeśli nie słyszeliście, to chciałbym, żebyście usłyszeli. Jezus w tym momencie robi coś, co nijak nie przystoi pozycji, którą zajmował Pana i nauczyciela. Robi coś, co było obowiązkiem, powinnością najniższego sługi w domu, w zasadzie niewolnika, który był w domu, który nie miał żadnych praw. To była jego powinność, umyć nogi gościom, którzy przychodzą do danego domu. I stąd reakcja Piotra, który widząc, co Jezus robi, nagle dziwi się, dlaczego Jezus to robi. On, który jest Panem, który jest z nich najważniejszy, robi coś, co jest powinnością najniższego. Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Piotr mu powiedział: nigdy nie będziesz mył moich nóg. Najpierw zaczyna od: Panie, a później mówi: nigdy nie będziesz mył moich nóg. To są takie momenty w naszym życiu, kiedy my mówimy: Panie, ale nasz pomysł na życie, nasz pomysł na to, co miałoby się w naszym życiu dziać, jest inny niż Jego. I w związku z tym mówimy: Panie, ale w moim życiu tak nie będziesz działać. W moim życiu nie będziesz w ten sposób robił. I odpowiedź Jezusa jest niesamowita. Jezus odpowiedział: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Czyli innymi słowy mówiąc, jeśli nie pozwolisz na to, żebym ja zrobił w Twoim życiu to, co moim zdaniem jest ważne, co jest moim zdaniem słuszne, to stracisz okazję do doświadczenia czegoś ważniejszego, jeszcze ważniejszego. Wtedy Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus mu odpowiedział: kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty i wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. I czasami żałuję, że Biblia nam nie opisuje zbyt szczegółowo tego, co się działo. Bo myślę, że Pan Jezus miał w tym momencie niezły ubaw. Piotr, który najpierw mówi absolutnie nie, nagle zmienia zupełnie front i mówi: całego mnie. Nie przesadzaj, chłopie, no wystarczy nogi. Nie musisz aż tak bardzo. Ale to jest podobne do Piotra, bo on taki właśnie był. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Taki trochę szalony. Tak jest. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył im nogi, wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? I znowu chciałbym, żeby był opisany w tym momencie, że była opisana mina uczniów, bo przypuszczam, że oni mniej więcej tak wyglądali. Nie bardzo. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. Dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście ich wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Co ja czynię, ty nie wiesz, w znaczeniu nie rozumiesz, bo nie chodziło o to, że Piotr nie miał żadnego pojęcia, co się w tym momencie dzieje. On wiedział, co się dzieje, tylko nie rozumiał tej całej sytuacji. Dlatego ta jego reakcja była taka, ja się na to nie zgadzam. Więc teraz nie rozumiesz, ale kiedyś to zrozumiesz. Innymi słowy, Pan Jezus do niego powiedział, zaufaj mi, ponieważ ja wiem, co robię. Jeśli nawet ty nie masz pojęcia, co się dzieje, zaufaj mi, bo ja wiem, co robię. Dla mnie to jest niesamowita lekcja, która mówi mi o tym, że Bóg od nas nie oczekuje, że zawsze będziemy rozumieć Jego działanie albo Jego wolę, która jest objawiona w Słowie i jest przez Ducha Świętego objawiana nam w szczególnych okolicznościach, kiedy Duch Święty nam coś pokazuje. W takich sytuacjach możemy mieć dokładnie taką samą tendencję, jak Piotr miał w tym momencie, powiedzieć, Panie, nie. A Jezus mówi, spoko, nie bądź taki nerwowy. Pozwól mi zadziałać w taki sposób, jak ja chcę. Jeśli pozwolisz, to wtedy coś się w twoim życiu wydarzy. My często po prostu nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, o co Bogu chodzi. I panikujemy, zaczynamy reagować nerwowo. A Bóg nie oczekuje, że my Go będziemy rozumieć. To mało tego, On wie, że my Go nie zrozumiemy często. On oczekuje, że zaufamy, ale żebyśmy mogli Mu zaufać, to musimy Go znać, tak naprawdę znać, wiedzieć, jaki On rzeczywiście jest, bo wtedy to wyzwala zaufanie. Wracając na chwilę jeszcze do tego, co mówiłem w swoim świadectwie, ja wierzyłem w to, że Bóg dla naszego dobra potrafi się posługiwać złymi rzeczami, że potrafi się posługiwać chorobą, nieszczęściem i tak dalej. Ale gdybym stanął przed wami i wam powiedział, że kocham moją żonę tak bardzo, że codziennie ją biję, dlatego żeby ona nigdy nie zapomniała o tym, że ją kocham. Ktoś by mi uwierzył? Albo moim dzieciom codziennie przynajmniej 2 baty daję, dlatego żeby pamiętały, że je kocham tak bardzo, żeby nigdy o tym nie zapomniały. No oczywiście, że nie. My jesteśmy świadomi tego, że to jest absurdalne myślenie. Nie da się tak naprawdę udowodnić miłości poprzez zadawanie komuś cierpienia, zadawanie komuś bólu. Problem polega na tym, że jeżeli my nie znamy naprawdę Boga takiego, jakim On jest objawiony w Biblii, jak on sam siebie w Biblii przedstawia, jeżeli znamy Go jako takiego złośliwego zgreda, to nigdy nie będziemy do Niego uciekali w trudnych sytuacjach, nigdy nie będziemy szukać Jego pomocy, nigdy nie będziemy tak naprawdę ufać Mu, bo zawsze będzie się pojawiać obawa, a nóż widelec wyciągnie bata i mi przyleje. Więc na wszelki wypadek będę się trzymał od Boga z daleka. Więc poznanie Boga, zrozumienie tego, jaki On naprawdę jest, jak bardzo nas kocha, jak bardzo Mu na nas zależy, jak bardzo wartościowi jesteśmy w Jego oczach, pozwala na to, żebyśmy wtedy, kiedy On zaczyna robić w naszym życiu rzeczy, które nas niepokoją, nie mówię o rzeczach, które nas bolą, które nas ranią, ale mówię o rzeczach, które nas niepokoją, pozwala zaufać Bogu i powiedzieć, Panie, okej, to ja w takim razie robię krok wstecz i daję Tobie miejsce do działania. Tak jak Piotr w tym momencie zrobił. Nie wszystko załapał, ale załapał tyle, że lepiej dla niego będzie, jeśli ustąpi Jezusowi. Bóg oczekuje od nas, że poddamy się Jemu z powodu zaufania, a zaufanie wynika z tego, że znamy Go, wiemy, jaka jest Jego natura. W Księdze Przypowieści Salomona, czyli w Księdze Przysłów, inaczej mówiąc, znajdujemy taki fragment i tym fragmentem chciałbym to rozważanie zakończyć. To jest 3 rozdział, wiersze 5-8. Znamy doskonale, myślę, że nawet na pamięć ten fragment, bo jest bardzo często cytowany i wykorzystywany. Niech cię nie opuszczają miłosierdzie, przepraszam, trzeci rozdział piątego wiersza, sorry. Ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się Pana i odstąp od zła. To da twemu ciału zdrowie i pokrzepienie twoim kościom. Ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. To jest coś, z czym ja zmagałem się przez całe lata. Bo ja polegałem bardziej na swoim rozumie niż na Słowie Boga. Polegałem bardziej na tym, co widziałem, co słyszałem, czego dotykałem, co byłem w stanie sprawdzić w sensie materialnym, niż na tym, co mówi Bóg w swoim Słowie. I zawsze mówiłem, że będę wierzył w to, że coś się dokonało wtedy, kiedy to się dokona. No to już nie jest wiara, to jest oglądanie. Apostoł Paweł mówi, że chodzimy wiarą, a nie oglądaniem. Pan Jezus powiedział, tylko wierzcie, że już otrzymaliście to, co prosiliście, a stanie się wam. To jest bardzo dziwne zdanie. Wierzcie, że już otrzymaliście, a wtedy się stanie. Ale właśnie w ten sposób funkcjonuje wiara. Że ja przez wiarę sięgam poza zasłonę tego, co widzą moje oczy, tego, co słyszą moje uszy, tego, co mogę dotknąć. Sięgam wiarą tam i przez wiarę to wtedy staje się rzeczywistością mojego życia. Ufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Nie bądź mądry we własnych oczach. Bój się Pana, nie w sensie strachu, ale szacunku albo respektu wobec Niego. Czy to znaczy, że mamy nasz rozum wyłączyć lub przestać go używać, przestać mu ufać? Nie. Nie w tym jest rzecz. Chodzi jednak o takie sytuacje, kiedy nasz rozum mówi nam coś innego, a Boże Słowo nam mówi coś innego i wtedy musimy podjąć decyzję, czy ufamy bardziej naszemu rozumowi, czy ufamy raczej temu, co powiedział Bóg. W tej sytuacji konfliktowej komuś musimy zaufać. Możesz nie rozumieć Boga, i nawet nie musisz rozumieć Boga. Ale zaufam. To jest moje przesłanie. Nie wiem, do ilu osób. Wiem na pewno, że to jest przesłanie do mnie. Bo ja sam nieraz znajduję się w takich sytuacjach, w których muszę sam sobie przypomnieć. Chłopie, prawdą jest Słowo. I jeszcze raz. Prawdą jest Słowo. I znowu. Prawdą jest Słowo. Diabeł przychodzi i mówi, no ale zobacz. Nie. Prawdą jest Słowo. Ale poczuj. Nie. Prawdą jest Słowo. Wiecie, to musi stać się swego rodzaju taką manierą, ale dokładnie taką manierę zastosował Pan Jezus, kiedy diabeł go kusił. Napisane. Ale przecież możesz ten chleb z kamieni sobie zrobić. Napisane. Ale przecież możesz skoczyć. Napisane. Błogosławię Was. Amen. Amen.
Tak, dziękuję.